17 lipca, dzisiaj jest poniedziałek, 7 minut po 11. Andrzej Dubas, Ewelina Potocka i cotygodniowy poniedziałkowy gość w Radiu Gdańsk, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry pani Katarzyno.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Pani Katarzyno, zanim o ogrodach, o pielęgnacji roślin i uprawie, chciałabym podpytać o pani wspomnienia z pracy w Wielkiej Brytanii na Dworze Królewskim, no bo jutro wizyta pary książęcej w Gdańsku, dzisiaj będą w Warszawie, ale też przecież pani bezpośrednio pracowała w Paszczylwa, tak można powiedzieć.
Tak, ja przyznam, że zupełnie nie zapomniałam, ale tak, dzisiaj pani mi słusznie przypomniała i jest mi bardzo, bardzo miło, ciepło na sercu, dlatego, bo osobiście znam księcia Williama, już księżnę Catherine nie poznałam, bo oczywiście to były już nie moje czasy, już w tym czasie, kiedy Catherine się pojawiała, to już na mojej karierowym szczeblu byłam daleko, daleko od Highgrove, ale faktycznie pracowałam jako studentka tam u księcia Karola w prywatnej rezydencji w Highgrove, w hrabstwie Gloucestershire i przyznam, że i Harry i William często byli w ogrodzie, często byli na zewnątrz. Harry nam pomagał grabić bardzo często, tak. William w tym czasie już był troszkę starszy, więc miał swoje inne, że tak powiem, sprawy, ale bardzo często bywał i muszę, taką rzecz, która najbardziej mi utkwiła w pamięci, jeżeli chodzi o Williama, to już jest, że jest niesamowicie wysoki. I wtedy bynajmniej, ja będę okrutna, ale był bardzo przystojny.
Wtedy.
Bardzo, bardzo przystojny. Też opowiadałam niedawno komuś tą historię właśnie, że w tym czasie były urodziny księcia, jakieś okrągłe urodziny księcia Karola i zbierało się dużo śmietanki i różnych VIP-ów i było dużo, dużo przygotowań. Wszyscy biegali dookoła na terenie posiadłości, przygotowywali my ze swojej strony ogrodnicę, oczywiście zapewnialiśmy jakieś piękne kwiaty do dekoracji, no i żeby to wszystko jakoś wyglądało. No i książę William też tam biegał. I w pewnym momencie gdzieś za domem, w takim bardzo wąziutkim przejściu, na takiej opasce właściwie dookoła budynku, żeśmy się ze sobą prawie że zbili. Ale on oczywiście zareagował jak gentleman, mnie przepuścił i wtedy był pierwszy raz, jak go zobaczyłam, jak po prostu zadarłam głowę do góry. Mówię, jejku, jaki on jest wielki i jaki jest przystojny. I to jakoś tak do końca już potem mi utkwiło właśnie to spotkanie. I bardzo, bardzo sympatyczne. Nie wątpię, że Catherine też jest bardzo, bardzo sympatyczna.
No właśnie, tak po prostu po ludzku to są normalni ludzie, bo to pytanie sobie zawsze zadajemy.
Są na pewno normalnie nie mogą być, tak? Samo to, jaką oni herkulesową robotę odwalają, odwiedzając chociażby Gdańsk jutro. Oni na pewno nie są normalni, ale są na pewno bardzo, bardzo, bardzo lubiani i nawet może i kochani przez Anglików. I to chyba jest najważniejsze, bo ja teraz niedawno byłam w Wielkiej Brytanii i wcześniej i mam rodzinę w Wielkiej Brytanii i w życiu złego słowa nie słyszałam, jeżeli chodzi o rodzinę królewską, również o królową.
Oby tak dalej. Zobaczymy, jakie jutro wrażenia będziemy mieć po wizycie pary książęcej w Gdańsku. Program bardzo napięty. Po 15:00 księżna Kate i książę William mają przechadzać się starym i głównym miastem w Gdańsku. A my wracamy do ogrodów. Pani Katarzyno, mnóstwo pytań z ostatnich audycji przygotowanych.
Tak, ja myślę, że ja niestety przegapiłam prognozę pogody. Więc nie słyszałam, ale tak podejrzewam, że jakiś deszcz się szykuje chyba w przeciągu tygodnia, gdzieś tam po drodze. I niezbyt wysokie temperatury z tego też, co widziałam na swojej...
Do 21 stopni.
Tak.
Czy to jest na lipiec normalne?
To znaczy, ja już po prostu, nie wiem, słyszałam tyle różnych opinii, że zupełnie się zmieni klimat, że teraz nagle będzie o wiele cieplej, goręcej we wrześniu. No nie wiem, jak do tego my ludzie podejdziemy, ale na pewno do tego dobrze nie podejdzie cały świat przyrody, bo ogród to nie są tylko rośliny, ale to są różne żuczki, robaczki, motylki, ptaszki, to wszystko jest jednością i tak naprawdę to jeżeli ktoś jeszcze nie jest do końca pewny, czy to globalne ocieplenie się zdarzyło, to się zdarzyło i właśnie teraz się zdarza i my jesteśmy tego świadkami i niestety dla ogrodnika to jest ciężki czas. No powiem szczerze, że w tym roku jest tak dużo różnych mszyc, różnych świństw, że tak powiem ogólnie, jak to popularnie się nazywa, że jest bardzo ciężko. I nie wspominam już o tym, że jeszcze nie mieliśmy nigdy tak wcześnie zarazy ziemniaczanej, a już jest, bynajmniej tam, gdzie ja mieszkam na Kaszubach, jest dosyć mokro, bo nie dość, że było sporo deszczu i jest właśnie chłodno, szczególnie w nocy jest chłodno, a no pomidory powiedzmy, ulubione rośliny wielu ogrodników.
Warzywa
tak, dokładnie. Pyszności, owoce warzywne, to różnie na to mówią, nigdy nie wiadomo do końca, co to może być, ale one, jeżeli temperatura spada poniżej 8 stopni w nocy, to one w ogóle przestają, że tak powiem, rosnąć, przestają w ogóle, że tak powiem, cokolwiek robić, tylko zostają w tym miejscu, w którym były. I jeżeli to będzie zdarzało się przez kilka nocy z rzędu, no to wiadomo, to bardzo źle wpłynie na roślinę.
Nic z tego nie będzie ostatecznie, czy da się odratować?
To znaczy, no nie można przewidzieć, czy nic z tego nie będzie ostatecznie, bo nie wiadomo, co z tą pogodą w końcu będzie, ale prawda jest taka, że jeżeli roślina jest poddana z jakiegoś powodu jakiemuś stresowi, a powodem tutaj będzie właśnie pogoda, no bo nie oszukujmy się, nie jest fajnie, już w Anglii jest lepsza pogoda teraz, naprawdę jest o wiele bardziej ciepło.
Do czego to doszło?
Tak, to jeżeli roślina jest pod jakimś wpływem jakiegoś stresu przez okres czasu, no to potem to wyjdzie. Może to nie będzie tak, że te pomidory potem nie dojrzeją, ale mogą dojrzewać później. Tutaj mieliśmy również sygnały od słuchaczy w zeszłym tygodniu, w poprzednim tygodniu, że pomidory są zielone cały czas, że one nie dojrzewają. No szczerze mówiąc, nie ma tak dużo tego słońca. Naprawdę. I to też jest tak wybiórcze, bo w niektórych miejscach wiem, że leje jednego dnia, w innym miejscu znowu drugiego dnia leje. Nawet nie tak daleko są te miejscowości od siebie, a wariuje ta pogoda. Więc może będzie tak, że te owoce na pomidorach czy na paprykach, powiedzmy, będą dojrzewały później. A no wiecie, to się też, wiecie, drodzy Państwo, to się wiąże z tym, że u nas i tak jest krótki sezon w Polsce. We wrześniu może zrobić się już naprawdę chłodno w nocy. W zeszłym roku ja we wrześniu swoje pomidory już usuwałam w ogóle z tunelu, a no to już jest lipiec, nic się za bardzo nie dzieje, nawet na tych takich super wypasionych, szczepionych pomidorach. One są na razie zdrowe i mam nadzieję, że Państwa pomidory też są jeszcze zdrowe, ale niestety moje ziemniaki już zostały zaatakowane przez zarazę ziemniaczaną, także to jest bardzo, bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o to. Naprawdę, tak w połowie lipca to jest rekord.
No i co Pani jako ekspertka może polecić tym, którzy właśnie też padli ofiarą, a tudzież ich uprawy padły ofiarą właśnie tych wszystkich...
Różnych zaraz i
zaraz,
tak. Tak, bo się na razie mówmy, bo zaraz później może porozmawiamy o szkodnikach, takich jak powiedzmy mszyce, tak, o tej zarazie powiedzmy teraz. Zaraza ziemniaczana to jest chorobą grzybową, która niestety potrafi przetrwać nawet zimę w naszym klimacie również, po prostu w ziemi, więc no, to zależy od Państwa, czy będziecie się, że tak powiem, posługiwać jakimiś opryskami chemicznymi. Oprysk chemiczny polega na oprysku po prostu preparatem chemicznym przeciw grzybowym, tak? Także to nie jest coś, co jest przeciw właśnie jakimś mszycom, czy przeciw jakimś chwastom, no bo są różne, że tak powiem, różna chemia jest w ogrodzie, tak? To jest chemia przeciwko grzybowi. Każda chemia jest zła, ale myślę, że z tych wszystkich chemii pewnie ten oprysk grzybowy jest najłagodniejszy, jeżeli chodzi o złość tego oprysku. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma uprawę ziemniaków i widzi po prostu na oczach, jak mu to marnieje, to nie oszukujmy się, bo zaraza ziemniaczana całkowicie wykosi wam tą uprawę, dlatego, bo w pewnym momencie nie tylko liście zgniją, ale również i bulwy, które są pod ziemią, dlatego, bo te zarodniki zarazy spadają z liści na glebę i później to spada, znaczy schodzi niżej do ziemniaczków.
A to się szybko rozprzestrzenia?
No niestety bardzo szybko, szczególnie jeżeli jest mokro i ciepło, tak jak u nas teraz jest. Zaraza ziemniaczana niestety była przyczyną wielkiego głodu w Irlandii. W pierwszej połowie XIX wieku. To jest poważna sprawa. Tam to przyszło dosłownie w przeciągu kilku nocy. Czytałam w książkach, że opis był taki, że po prostu ludzie czuli w powietrzu ten smród. To jest taki słodki smród gnicia wegetacji i wiedzieli, że idzie na nich ta zaraza. Także no, na szczęście jesteśmy w innej sytuacji, tak, niż biedni Irlandczycy w tym XIX wieku, ale niestety to jest bardzo smutne, bo te ziemniaki myśmy też sadzili, żeśmy się nimi opiekowali. Wprawdzie te wczesne plony, bo żeśmy również sadzili wczesne ziemniaczki, które już to właściwie jemy od jakiegoś czasu. I jeżeli macie Państwo wczesne uprawy ziemniaków, które już przekwitły dawno, to jeżeli one dostaną zarazy, no to widać po liściach od razu są różne, zmieniają się kolory na liściach i one po prostu gniją. To jak najszybciej te liście nad samą ziemią przyciąć, obciąć, zapakować do czarnych worków, takich na śmieci dużych i wyrzucić na śmieci zmieszane. Dlatego, bo tego nie można kompostować i naprawdę nie należy nawet tego nigdzie do jakiegoś żywopłotu gdzieś tam, albo gdzieś tam, że tak powiem, na dziko wyrzucać, bo pomimo tego, że to teoretycznie powinno się rozłożyć, przekompostować, bo to jest nic innego jak liście, ale tam jest też zaraza. Tam są te zarodniki zarazy ziemniaczanej, która potem się może przenieść nawet z powrotem do waszego ogrodu. bo te zarodniki sobie, że tak powiem, latają.
No właśnie, na,
dokładnie, jak jest wiatr, jak jest pogoda właśnie wilgotna, te cząsteczki powietrza są wilgoć, prawda, one są troszkę większe. Mogą sobie te zarodniki, że tak powiem, przelecieć na tym powietrzu mokrym z miejsca do miejsca. I nie tylko z ziemniaka na ziemniaka, ale potem również w związku z tym, że ziemniak jest z tej samej rodziny, co i pomidor.
No
to
właśnie.
Spokojnie się przynieść na pomidory. Także to teraz jest takim największym problemem. A czy oprysk, czy nie? Ja myślę,
no
że
właśnie,
to należy decyzja do państwa. Ja powiem szczerze, że są sposoby takie, można opryskać substancją, która jest zrobiona na bazie wyciągu z grejpfruta i wiadomo, że grejpfruty mają bardzo takie duże właściwości i duży jest sukces, jeżeli chodzi o opryski grzybów różnych, ale to pamiętajmy, że to też ważna jest prewencja. Nie ma co czekać, tylko teraz już trzeba by było pójść kupić ten preparat i tym opryskać. I my tak w tym tygodniu zrobimy.
Tutaj pani Katarzyna, plamy rdzy na młodej gruszce opryskane. Usunąć liście?
Tak, tylko że no, te liście jak najbardziej można usunąć, tylko że ta rdza z gruszy, ja nie wiem, czy to podczas jednego oprysku, bo grusza ma inny, to też jest choroba grzybowa, ta rdza, ale ona niestety jest z zupełnie innej, że tak powiem,
gatunku
z innej beczki niż ta zaraza ziemniaczana. Z gruszą przede wszystkim jest tak, że jeżeli ma pani gdzieś w sąsiedztwie jałowca, a może i tak jest, bo trudno, żeby nie było nigdzie u nas jałowców w sąsiedztwie, bo to jest bardzo często sadzony krzew, drzewo, to niestety ta rdza będzie co roku na gruszce, dlatego bo jałowiec niestety przyciąga do siebie te patogeny i potem to przechodzi na gruszę. Także właśnie grusza, jałowiec to jest bardzo, bardzo złe połączenie, bo zawsze występuje potem na gruszy rdza. No w 99 przypadkach. I poza tym jeszcze grusze, i która już pokazuje takie oznaki właśnie rdzy, to no to ona już ma to, tak. Jeżeli masz się raz taką chorobę grzybową, to bardzo potem trudno to, że tak powiem, wyplenić, wyrzucić. Jeżeli państwo chcecie pryskać preparatami antygrzybowymi drzewa owocowe, to trzeba zacząć o wiele wcześniej, już wczesną wiosną.
Zaraza ziemniaczana, to już omówiłyśmy, ale tych niebezpiecznych różnych zjawisk, małych żyjątek, szkodników
Mistewek, tak?
Jest bardzo dużo. Pani ma na liście też mszyce między innymi. Czy to już teraz o tym, czy za chwilę?
Tak, my tutaj mamy sporo z państwa strony pytań właśnie, jeżeli chodzi o mszyce i dużo różnych porad również. Może tutaj tak uogólnimy troszeczkę. No, są bardzo fajne różne tutaj SMS-y, bo to są przecież SMS-y. Jak mordować tę mszycę? Niech sobie siedzi i też chce żyć taka mszyca. I bardzo słusznie zgadzam się jak najbardziej. Ja osobiście powiem szczerze, że ja pozwalam moim mszycy żyć. Ja moich mszyc nie pryskam. Tylko i wyłącznie w tunelu, w szklarni, albo w mieszkaniu na parapecie, albo w domu na parapecie, bo ani w tunelu, ani w szklarni, ani w domu na parapecie, to nie jest normalne środowisko naturalne, w którym na mszyce może przyjść, powiedzmy, biedronka i ją zjeść, prawda? To jest takie środowisko stworzone przez człowieka, nienaturalne i wtedy my uprawiamy rośliny w takim środowisku też nienaturalnie. Więc my również musimy się zajmować nimi troszkę jak dziećmi. Bo bardzo często rośliny, które rosną w ogrodzie, wymagają pielęgnacji raz w roku, kilka razy w roku. Takie też są rośliny. No niektóre oczywiście częściej, ale jeżeli mamy coś posadzone wewnątrz, to musimy się z tym o wiele bardziej namęczyć. Sami państwo wiecie, bo też często do nas piszecie, jakie macie problemy z roślinami doniczkowymi na parapecie. O wiele trudniej się uprawia coś na parapecie niż po prostu od tak w ogrodzie. Bo tak jak mówię, one są narażone tutaj na właśnie na działanie tej mszycy i na przykład albo jakiejś choroby grzybowej czy czegoś innego, nie daj Boże. Także jeżeli macie państwo problem taki wewnątrz, to jak najbardziej. Ja u siebie w tym roku straciłam niestety całego jednego bakłażana, całą roślinę w tunelu, dlatego bo było tak chłodno przez ostatnie 2 tygodnie, że bardzo rzadko żeśmy w ogóle otwierali tunel nasz foliowy. Mamy bardzo duży tunel foliowy, 15x9 metrów, więc to nie jest jakaś malutka powierzchnia, a i tak przez to, że myśmy nie wietrzyli takiej dużej powierzchni, to weszła mszyca i to tak mocno weszła mszyca, bo uprawy pomidorów, bakłażanów, papryk bardzo, bardzo trzeba często wietrzyć, tak? Także jeżeli są jakieś szklarnie czy tunele foliowe, to okna, drzwi i cały czas powinny być otwarte. No ale jak to otwierać drzwi, kiedy jest wilgoć? kiedy zaraz przyleci mi tutaj na jakiejś cząsteczce powietrza wilgotnej zaraza ziemniaczana no, z ziemniaków, właśnie, które są oddalone o 15 metrów, tak, z ogrodu warzywnego. No i były te drzwi zamknięte, no i teraz znowu miałam tyle mszycy, że musiałam całego jednego bakłażana po prostu wyciąć i wyrzucić na kompostownik. Akurat mszycę można na kompostownik wyrzucać, bo to nie jest choroba grzybowa, mszyca to jest to jest żyjątko takie malutkie, które i tak wszędzie jest, także to nie ma o czym mówić. My stosujemy opryski ekologiczne oczywiście, co też bardzo Państwu polecam, ale z tego, co ja widzę z tych wszystkich SMS-ów, że to jest coś bardzo popularne i tak, tutaj Państwo nam przysyłają różne pomysły na opryski. Wywar z czosnku i gnojówka z pokrzywy chyba jest takim najbardziej popularnym, chociaż często słyszę o oprysku z mleka. Powiem szczerze, że wcale się nie dziwię, że mleko może zadziałać. Nie jestem fanką krowiego mleka i myślę, że może mszyce też nie będą jej fanami. Także można spróbować mlekiem opryskać faktycznie, bo to i tak nic nie kosztuje, a eksperymentowanie w ogrodzie zawsze jest dobrą rzeczą. Wywar z czosnku i pokrzywy jest super pomysłem, dlatego, bo to znaczy z tej pokrzywy to wolałabym, żeby to była gnojówka, bo jeżeli z pokrzywy jest wywar, to znaczy, że właściwie bardzo dużo rzeczy w tej pokrzywie można zabić przez to wywarywanie, tak? Że tak powiem, przez to gotowanie. Czosnek w związku z tym, że śmierdzi, powiedzmy, dla mszycy bynajmniej, dla mnie to niekoniecznie,
no właśnie,
to mszyca faktycznie nie będzie lubiła tego zapachu, więc to mszycę odstraszy, a pokrzywa mszycy nie odstraszy, żebyście Państwo mylnie nie myśleli, że wystarczy tylko pokrzywą popryskać. Pokrzywa nie odstraszy, ale ją wzmocni. Bo w pokrzywie jest dużo dobrych rzeczy, dużo azotu, więc tu też nie przesadzałabym na roślinach, które mają owoce i kwiaty, bo jak wiemy, jeżeli Państwo słuchacie audycji, to wiecie, że rośliny, które kwitną i owocują, potrzebują potasu. Tak? Także jak będziemy ich pryskać pokrzywą za często, będziemy je pryskać pokrzywą, to może dostaną wariacji i nagle części zielone im będą rosły, bo znowu azot wpływa na dobry wzrost części zielonych, więc zamiast pomidorów czerwonych na talerzu, będziecie mieli pomidory w ziemi z dużą ilością liści i pędów, powiedzmy. Także jak najbardziej na mszyce wywar z czosnku i pokrzywy i gnojówki z pokrzywy, albo żywokostu, albo z obornika, z jakiekolwiek gnojówki, bo to wszystko będzie wzmacniać. Bardzo, bardzo polecam. I tutaj pani Joanna napisała do nas, że przetestowała ten sposób i bardzo poleca. Nie wiem, czy mam jeszcze czas na jeden sposób?
Mamy, pani Kasiu, proszę.
To jedziemy z jeszcze jednym sposobem od pani Tatiany. Pani Tatiana napisała do nas, że metoda na mszyce mojej mamy, a pochodzi z Nowosybirska. Także ciekawa sprawa, jakaś nowa, zupełnie nowa metoda. Zalać paczkę tabaki, około 50 gram na 3 litry wody. Potem zostawić to na 2-3 dni i spryskiwać wieczorem, żeby nie narazić rośliny na słońce. I to jest tabaka i to też jest coś, co słuchacze też pisali wcześniej, że też używają właśnie taką zupkę z tabaki, że no, na 3 litry wody 50 gram tej tabaki zostawić na 2-3 dni i potem spryskiwać. Tu pani Tatiana pisze, żeby wieczorem, żeby nie narazić właśnie rośliny na słońce. No ogólnie to pewnie takie rośliny, które są albo są w stanie, znaczy są zaatakowane przez jakieś mszyce, czy przez jakieś w ogóle inne choroby, to pewnie i tak nie powinny być wystawiane na jakieś ekstremalne słońce. W ogóle rośliny w domu nie powinny być na takim ekstremalnym słońcu, tylko na takich wystawach, gdzie nie ma, czyli na takich parapetach, gdzie nie ma takiej patelni.
Pan Grzegorz jeszcze. Mszyca była w mojej róży pnącej przy oknie, ale wróble sobie poradziły. Żadnych oprysków nie robiłem. Wróble miały darmową wyżerkę.
Dokładnie. Dokładnie. To jest bardzo dobre spostrzeżenie i właśnie o tym ja zawsze opowiadam. I tutaj też właśnie pani nam też podpowiada, że daje im żyć. Jeżeli macie Państwo mszyce na zewnątrz, to naprawdę zastanówcie się bardzo dobrze, czy chcecie je pryskać, czy nie. Ja już nie mówię w ogóle o chemii, bo to w ogóle się nie opłaca, ani dla nas, ani dla naszej planety, ale jeżeli chodzi o nawet opryski ekologiczne. Dlatego, bo jeżeli opryskamy mszyce, to tak jak mówię, też to powtarzam, już pewnie macie Państwo tego dosyć, ale to może warto powtarzać. W tym momencie eliminujecie całą grupę pożywienia dla biedronek. Tak? No to po co te biedronki miałyby w ogóle u was w ogrodzie być? Więc jeżeli nie będziecie w to wkraczać, że tak powiem, że nie będziecie naruszać tego balansu naturalnego w ogrodzie, to powinno się wszystko teoretycznie załatwić. Rączka rączkę myje. No niestety prawda jest taka, że żyjemy w bardzo zanieczyszczonych czasach, Żyjemy w czasach też bardzo ciężkiej pogody dla nas i dużo upraw dookoła nas jest mono, takich powiedzmy tylko zboże czy tylko rzepak, więc te wszystkie świństewka, no jeżeli zobaczą taki piękny ogród, w którym jest dużo, dużo roślin, jest taka, no bo to bioróżnorodność roślinna jest niesamowicie ważna, żeby właśnie przyciągnąć dużo tych pożytecznych owadów również, no to niestety one się lubią rzucać, wiem to po sobie, bo my też mamy wszystkie chyba naprawdę szkodniki świata u siebie na tych swoich kilkuset metrach warzywnik.
Jak walczyć, jak radzić sobie ze szkodnikami? Dzisiaj o tym rozmawiamy z Katarzyną Bellingham w audycji poświęconej właśnie ogrodom i roślinom. Do tej rozmowy wracamy za chwilę. Przedpołudniowe Radio Gdańsk, 11:33 dokładnie na zegarach. Poniedziałek o tej godzinie to ogrodniczka w Radio Gdańsk. Rośliny, porady, pielęgnacja, uprawa i walka ze szkodnikami.
I robaczki, tak. No i różnego rodzaju robaczki. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że nie wszystkie robaczki są złe, tak? A tak naprawdę to najgorsze jest to, że wszystkie są dobre. Dlatego, bo te złe mogą być pysznym obiadem dla tych dobrych. Dlatego właśnie przed przerwą mówiłyśmy z panią redaktor o tym, żeby niekoniecznie decydować się na opryski mszyc.
Nie wybijać po prostu.
Na zewnątrz, tak? Bo na zewnątrz w ogrodzie. W środku, tak jak mówiliśmy, to są uprawy bardziej takie sztuczne, dlatego, bo gdzie tam znowu jakaś biedronka ma nam do domu przyfrunąć, żeby pomóc jakiejś pelargonii na parapecie, prawda? To bez przesady, nie przeginajmy. Tutaj jeden pan się nas, pani Renata się pyta, czy jaka tabaka, czy polska tabaka też będzie dobra? Powiem szczerze, że myślę, że tak.
To a propos tego przepisu,
tak,
na walkę,
tak,
z mszycami.
Tak, tak. To był jeden z tych sposobów na walkę z mszycami, które nam podesłała pani Tatiana. Właśnie taka mieszanka woda z tabaką i to tam parę dni sobie stoi i potem tym pryskać. Także ja myślę, że polska tabaka będzie okej. Tutaj mamy różne pytania, jeżeli chodzi o szkodniki z tymi mszycami, to może przejdziemy do innych, trochę większych szkodników. Ślimaki. Też mamy sporo, tak, sporo SMS-ów i też niekoniecznie niektórzy z Państwa identyfikują swoje szkodniki jako ślimaki. Też te ślimaczki, które są te niefajne, które nam wcinają rośliny i to tak naprawdę takie dziury w liściach mogą zrobić, że aż strach, to są ślimaki takie bezskorupowe. W Polsce właściwie nie ma takie, wśród ogrodników nie ma takiego rozdzielenia, że to jest ślimak, a to jest ślimak bezskorupowy i ślimak z domkiem, tak, ze skorupką, czy tam skorupka to w sumie od jajka. Bezdomkowy i z domkiem. W Anglii nawet są dwa różne słowa, dwie różne nazwy. Jedno to jest snail, ten dobry, i ten zły to jest slug. I to jest nawet sama nazwa już, tak, już brzmi okropnie. Także niestety u nas ludzie też może myślą, że te z domkami są też groźne, ale te z domkami bardzo rzadko wcinają na tyle tych roślin, co tak naprawdę te bez skorup, te takie glizdowate, takie wstrętne. Ja mam na przykład takie znowu czarne, ogromne, wielkie.
No właśnie, tak.
One szczególnie jak idą, są takie wydłużone, są takie jeszcze straszniejsze. Ale ja na szczęście mam sporo ziemi i one u mnie jakoś tak w lesie siedzą, tam mają najwyraźniej smaczniejsze liście. Ale dużo osób nie ma lasu, a ma dużo ślimaków. Więc jakie sposoby na ślimaki? Przede wszystkim może zanim o sposobach, to jak to rozpoznać, że to jest ślimak? Po dwóch rzeczach. Naprawdę duże dziury na liściach, bo mniejsze dziurki, ci z Państwa, co mają na przykład rododendrony, to często mają takie dziurki na rododendronach, bo to są wtedy opuchlaczki, tak? Tylko no, oczywiście nie te larwy, tylko już te żuczki, które wychodzą i wcinają liście. To są malutkie dziurki w porównaniu ze ślimakami. I te ślimacze również nie będą dziurkami, tylko będą tak jakby nadjedzonym całym kawałkiem liścia od brzegu listka. Także to jest właśnie znak, że to był ślimak. Tak tutaj do nas pani pisze o... Przepraszam, pan, ja dzisiaj mam problem. Pan Daniel pisze właśnie, że ma plagę ślimaków i jeszcze jedna osoba do nas pisała, że ma dziury w daturze. Więc to też może być właśnie jakiś ślimak, bo datura ma takie fajne, duże liście. I co z tym później robić? Aha, i jeszcze jeden znak, oczywiście śluz. Tak, to bardzo łatwo można zauważyć, że jeżeli zobaczycie Państwo pomiędzy roślinkami takie malutkie szlaczki takiego świecącego się śluzu, bo potem jak on zasycha, to on jest taki błyszczący, no to już wiadomo, kto jest tym kryminalistą, tak? Także wiadomo, o co chodzi. Można też po prostu wyjść wieczorem, jak już się zaczyna ściemniać, bo ślimaki w ciągu dnia nie żerują. One nie są głupie, one są odpoczywają, one mają cały dzień siestę. I one wychodzą dopiero, jak zaczyna się ściemniać. To znaczy, no jeżeli będzie u nas padało, tak jak która spada, to pewnie i w ciągu dnia też je zobaczycie. Ale najlepiej wybrać się po zapadnięciu zmroku z latareczką. Ja wiem, że to brzmi troszkę ekstremalnie, ale da się zrobić. Ja to robiłam i wtedy można naprawdę zobaczyć, co żeruje na tych liściach właśnie po zapadnięciu zmroku. Czasami jest to jeden wielki ślimak. To nie jest jakoś milion ślimaków, ale jeden wielki ślimak, bo taki wielki ślimak też wielkiej ilości liści zjada. Także wystarczy wyjść z tą latareczką, popatrzeć od spodu liścia albo pod roślinką i te ślimaki po prostu pozbierać do wiaderka i w ten
I
sposób
co?
Je usunąć.
I
to jest właśnie mój ulubiony moment. I co z tymi ślimakami zrobić? I tutaj też ktoś do nas pisał w SMS-ie chyba w zeszłym tygodniu. I co z nimi potem zrobić, z tymi ślimakami? No więc jeszcze może zanim przejdę do tego, to powiem, w jaki jeszcze sposób bez latarki można zbierać ślimaki. Można po prostu położyć w ogrodzie na przykład dachóweczkę, jakąś płaską, albo jakąś płaską kafelkę, kafel jakiś płaski. I one w ciągu dnia zbiorą się pod tym. Dlatego, bo tak jak już mówiłam przed chwileczką, one nie lubią słońca, więc one się schowają pod tym. I wtedy sobie podchodzimy i zbieramy sobie pięknie, odsłaniamy i ślimaczki są wszystkie dla nas gotowe do wyzbierania do wiaderka. Wiem, że ludzie bardzo lubią, w ogóle ludzie bardzo lubią różne zwariowane pomysły, jeżeli chodzi o ogród i różne gadżety. Jednym z tych gadżetów, ale który można również samemu sobie zrobić, że tak powiem, to jest pub for slugs, tak? Po angielsku też bardzo znana rzecz, czyli pub dla ślimaków. Polega to na tym, że trzeba wziąć jakiś kubeczek, czy jakiś na przykład odciąć kawałek butelki plastikowej po takiej półtoralitrowej wodzie, zagłębić w ziemi na rabacie, tam gdzie żerują te ślimaki i wypełnić, no tam nie trzeba dużo, ale wystarczy powiedzmy kilka centymetrów piwa, tak? To faktycznie jest pub, tylko
proszę.
Że to jest taki trochę masakryczny pub, bo te ślimaki już z tego pubu nie wychodzą. I tutaj nie ma problemu, co zrobić ze ślimakiem, jak się go znajdzie, prawda? Bo one bardzo taką aromatyczną śmiercią alkoholiczną umierają, no bo po prostu się topią w tym piwie, a są znowu bardzo łase na takie zapachy jak piwo, więc to jest dla nich bardzo atrakcyjne i one do tego idą. I to fajnie właśnie sobie w różnych miejscach na rabacie powkładać, zadołować. Tylko pamiętajmy, jeżeli będziemy takie puby instalować, że również mogą do tych pubów wpaść inne zwierzątka, na przykład jeże. Więc warto po prostu przykryć to czymś na tyle, że tylko mogą na przykład taką zrobić małą dziurkę wystarczająco, że tylko tam ślimak wlezie, a już nie jesz na przykład, bo jeże też chyba lubią piwo.
A ślimak wyczuje ten zapach, tak? Tak czy siak? Jak będzie chciał, to będzie.
Ślimak wyczuje zapach. I dlatego też właśnie bazując na to, że ślimak bardzo dobrze wyczuje zapach i jeszcze powiadomi swojego kolegę, bo ślimaki są bardzo mądrymi stworzeniami i ślimaki się kontaktują, porozumiewają ze swoimi innymi ślimakami, kolegami. Za pomocą właśnie tego śluzu, zostawiają dużo informacji w śluzie, więc jak jeden poczuje śluz, może nawet przez zapach, to będzie wiedział, co inny ślimak mu chciał powiedzieć i możliwe, że mu powie, że chodźmy do
Kowalskich,
bo tam jest piwko smaczne. Ale też w związku z tym, że one właśnie mają taki dobry zapach, to stosuje, jeżeli ktoś nie ma czasu się bawić w te puby, nie ma czasu zbierać po nocy z latarką po nocy, łazić po ogrodzie, to są oczywiście inne środki, tylko te środki tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy nie są szkodliwe dla innych mieszkańców ogrodu. To są te takie malutkie niebieskie kuleczki, granulowane, taki środek po prostu, który odwadnia ślimaki. No tak naprawdę, czy one umrą w pubie, czy one umrą, z odwodnienia, no to jest jedna, drugie śmierć, więc to i tak mamy na rękach krew ślimaka, że tak powiem. Ale z tymi niebieskimi granulkami jest troszkę łatwiej, bo po prostu wystarczy pójść do sklepu i je kupić i rozrzucić na rabacie. I tutaj bardzo wielka prośba dla Państwa, bo wiem, że w tym roku jest ogromna inwazja tych ślimaków i dużo osób, które w życiu wcześniej nie miały problemu, mają i sięgną po te granulki. Okej, nie ma sprawy, ale wystarczy dosłownie 5 granulek. Naprawdę, one są malutkie, ale one są bardzo mocne. Ślimaki to wyczują swoimi nosami i one przyjdą i tak do tych granulek. To nie jest tak, że one muszą się o nie potknąć, żeby je zauważyć. One są dla nich atrakcyjne. Także wystarczy 5 granulek przy jednej roślinie i zobaczycie następnego dnia rano, że te ślimaki tam były, przyszły i leżą takie trochę dead. No i wtedy co z nimi zrobicie, to już nieważne, bo to już one są, już macie problem załatwiony, co zrobić z żywymi ślimakami. I tu właśnie jest taka, polecam Państwu nie wrzucać do sąsiada, dlatego bo ślimaki, tak jak mówiłam wcześniej, się komunikują, one wiedzą, że u Was są lepsze hosty, i lepsza sałata. I one wrócą i naszych kolegów przyprowadzą. Także nie ma co. Więc albo gdzieś daleko wywieźć na jakieś nieużytki. Na przykład jedziecie do pracy rano, to może gdzieś po drodze macie jakiś nieużytek. No, różne rzeczy, tak, się zdarzają. Ja zawsze opowiadam, jak ja kiedyś wywiozłam na nieużytek nornicę, którą złapałam. Tak? No, niekoniecznie to trzeba zabijać. Może po prostu wysiedlić, że tak powiem, bo no bo jednak my też troszkę zabieramy im tego terenu, tak? Co ten biedny ślimak uczynił, że my będziemy go mordować. Ale wiem, że ludzie też robią różne straszne harakiri, rzeczy nożyczkami tym ślimakom, także to już jest państwa sprawa, ale nie wrzucajcie do sąsiada.
Temat ślimaków, oj, wywołał lawinę SMS-ów, też drastycznych pomysłów. Tutaj niektórzy z państwa takie mają, ale tutaj jedna ze słuchaczek jeszcze o kolejnym szkodniku. A co z mrówką? Mam cały ogród z mrówkami i staje się to uciążliwe, pani Dorota pisze.
No ja niestety też mam mrówki, to bardzo, bardzo dużo, leśne mrówki, ale ja nie mam serca ich im nic robić. Jeżeli te mrówki zaczynają wchodzić do domu, to, bo nie mówimy o takich czerwonych mrówkach, tak bardzo, które tak gryzą bardzo boląco, to takich nie mam, nie widziałam i chyba raczej nie bywają tak często w polskich ogrodach. To są albo mrówki czarne, takie nieduże, albo mrówki takie duże, właśnie leśne, jak ja mam. No, jeżeli chodzi o mrówki leśne, ja po prostu chodzę do ogrodu leśnego w kaloszach i poza tym nie gryzą, więc nie panikuję niepotrzebnie. Chociaż moja mama twierdzi, że gryzą, ale nie gryzą, naprawdę. Jeżeli chodzi o mrówki, które wchodzą do domu, no to faktycznie to się staje uciążliwe. Wystarczy naprawdę zobaczyć, którędy one wchodzą i na przykład posmarować framugę w tym miejscu okna, na przykład octem. I one albo cytryną, one nie będą chciały wchodzić wtedy. Można je w ten sposób jakoś odwrócić ich uwagę, odstraszyć, tak, żeby nie wchodziły do domu. Bo faktycznie czasami mam takie pomysły, żeby do domu wchodzić, ale ogólnie to jest straszna, okropna, wstrętna chemia proszki, ale to jest, nie mam do tego sumienia.
Pan Adam z kolei, małe, białe robaczki podgryzają cebulę i marchew. Jak się tego pozbyć?
Tak, to są różne robaczki, tego się już nie pozbędziecie niestety. Jeżeli chodzi o uprawy marchewki czy cebuli, to trzeba, jeżeli chcecie, żeby nie było tych robaczków, bo zazwyczaj to jest spowodowane różnymi rzeczami, zaraz o tym powiem, to najbardziej liczy się prewencja. Jeżeli te robaczki już są w marchewce czy w cebuli, to może marchewkę jeszcze można jakoś już zebrać teraz i jeszcze coś z tego, że tak powiem, mieć, ale cebula to raczej będzie zniszczona. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o cebulę, to jest śmietka, ten mały biały robaczek to jest śmietka, to jest larwa pewnej muszki śmietki, która sobie przelatuje i tam właśnie składa swoje jajeczka, z których potem wychodzą te larwy, które niszczą te cebulę. I to nie tylko cebula, ale wszystkie inne warzywa z rodziny cebuli, czyli i por, i szalotka, i czosnek. To wszystko może być przez tego robaczka zniszczone. No niestety przede wszystkim nie uprawiać na bogatej ziemi. One najczęściej, takie robaki, że tak powiem, wchodzą, jak ktoś tak się mówi, jak robak wchodzi. Robaki wchodzą na takich uprawach na ziemi bogatej w obornik. No niestety taka jest prawda, że jeżeli planujemy warzywnik, zawsze warto uprawiać warzywa według płodozmianu. Więc już wiemy wcześniej, na jakiej rabacie, na jakim zagonie w przyszłym roku będą, powiedzmy, wszystkie rośliny z grupy cebulowych, a nawet i korzeniowych, bo korzeniowe w ogóle nie lubią takiej bogatej ziemi, w związku z tym, że właśnie są w ziemi, że tak powiem, w glebie, no to te różne robaczki mogą je zjeść przez to, tak? Bo jeżeli coś jest nad ziemią, to nie jest tak źle, jakby coś jest w ziemi. Więc planując płodozmian, pamiętajmy, żeby ten cały zagon nie obornikować w danym roku. Bo nie musimy tego robić co roku. Obornikujemy na przykład, jeżeli mamy płodozmian na 4 zagony, czyli i na każdym zagonie będzie inna grupa. Wszystkie kapustne razem, wszystkie korzenie razem, łącznie z cebulą w sumie też. I wszystkie na przykład rośliny motylkowe, bobowate, to nazw jest bardzo dużo, strączkowe, to wszystko jest to samo, też na jednej rabacie. No i oczywiście jeszcze jedna rabata na różne różności też jest potrzebna. Zagon, no rabata, to jak to państwo nazywacie. Więc planując przyszły rok, obornikujemy 3, a ten czwarty zagon, który jest pod rośliny korzeniowe, nie obornikujemy, tylko na przykład posypujemy, dajemy mu daweczkę kompostu, tak? Bo wiadomo, zawsze kompostu używa się mniej niż obornika, bo kompostu jest po prostu w ogóle mniej i nie ma on takich właściwości jak obornik. Obornik jest głównie po to, żeby poprawić budowę gleby i żeby nakarmić rośliny, A kompost jest przede wszystkim życiodajną, takim życiodajnym tonikiem, taką szczepionką życia, bo w kompoście jest bardzo dużo mikroorganizmów, bakterii, grzybów i to wszystko jest bardzo pożyteczne i potrzebne. Także kompost jak najbardziej, ale nie obornikować. No i jeżeli jest taka gleba dosyć bogata, no to niestety trzeba przykrywać te uprawy, szczególnie w czasie, kiedy ta śmietka ma oblot. I to podobnie jest właśnie z marchewką. U marchewki to jest taka pani połyśnica marchwianka się nazywa i połyśnica jest też czarną muszką, która ma obloty w czerwcu i w lipcu. I niestety, jeżeli macie państwo zagony z marchewką, którą jeszcze, nie daj Boże, przerywacie po wysianiu, albo wasze dzieci, tak jak i moje dziecko, chodzi i sobie wyrywa marcheweczkę, tak? No to jest, że tak powiem, otwarte są dziury w ziemi przy samej marchewce, żeby ta mucha sobie wylądowała i złożyła z jajka, z których potem wylęgną się te małe, białe robaczki. I one wcinają oczywiście marchewkę, bo po to one tam są. Ona wie, gdzie ma złożyć te swoje dzieciaczki. Także, żeby uniknąć tego, tak jak mówię, prewencja. Przy cebuli przykrywanie od góry, a przy marchewce to jest fajna sprawa, bo wiadomo, że ta połyśnica leci sobie na wysokości 60 cm, więc wystarczy fizycznie, na przykład my mamy dookoła taką zieloną siatkę u siebie w ogrodzie, fizycznie zrobić jej taką zaporę, że ona tego nie przeleci, bo ona nie jest taka mądra, że ona nie powie, a 60 centymetrów lecę, to sobie tutaj zwiększę na 90 centymetrów. Ona nie jest taka mądra, ona nie dotrze wtedy do tych marchewek. A poza tym wysiewać jak najrzadziej, nie przerywać później. Jeść marchewki, póki są jeszcze małe, wtedy możemy zrobić nawet 3-4 siewy w roku, tak co kilka tygodni. Małe marchewki, to znaczy powiedzmy jakieś 10-15 centymetrów, są o wiele zdrowsze i o wiele smaczniejsze.
Otóż to.
Także lepiej tak to uprawiać. No i też może to będzie jakimś szokiem dla państwa, ale spróbowaliśmy to na sobie, nie odchwaszczać. Spokojnie, niech te chwasty rosną swoimi marchewkami. Tak jak mówię, jak będziemy odchwaszczać, to będziemy otwierać bramę dla połyśnicy, żeby tam sobie składała jajka.
Jeszcze a propos ślimaków, no ten temat cały czas jeszcze w naszych SMS-ach się przewija. Pan Adam i a propos domowego sposobu, co pani Katarzyna na to? Czy można na ślimaki użyć fusów z kawy?
Można, proszę spróbować i napisać do nas, ale nie wydaje mi się, że coś z tego będzie. Generalnie można używać innych sposobów. Fusy z kawy są mokre, więc ślimakom nic się nie stanie. Można im najwyżej wysypać barierę z czegoś, co jest suche, super suche. Na przykład rozgniecione, takie rozdrobnione skorupki z jajka, tak? Od jajka. Albo jakiś taki super suchy, nie wiem, jakiś piasek czy jakiś gryt. One wtedy będą musiały przejść przez tą barierę jakąś, tak? I w tym czasie mogą się też za dużo stracić tego swojego śluzu, więc to też się stosuje, ale to powiem wam, że jeżeli macie ogród, to tych jajek byście musieli mieć milion, żeby faktycznie coś takiego zrobić. Tutaj jedna osoba do nas napisała bardzo słusznie, a bociek nie zje takiego ślimaczka? I to jest właśnie dobre bardzo pytanie, bo mówiliśmy o tych niebieskich kuleczkach, które zabijają ślimaki przez odwodnienie tego ślimaka. I podobno, ale wiecie państwo, jak to jest z tymi obiecankami firm, które produkują te wszystkie produkty. No każdy chce tak najbardziej zachwalić swój produkt. Podobno to przestaje działać po jakimś czasie i już następnego osobnika z naturalnego łańcucha pokarmowego to nie dotyczy. Na przykład taki bociek zje takiego ślimaka. No bociek jest o tyle większy, że może on się nie odwodni zaraz też, tak?
Ale skąd wziąć boćka?
Ale o to chodzi, że mniejsze ślimaki, ptaki śpiewające w ogrodzie są, bo ogród powinien mieć ptaki. Ptak jest największą ozdobą ogrodu zimowego, powiedzmy. To co ten ptak, czy ten ptak też nie zostanie zatruty przez te kuleczki. I to jest właśnie problem, jeżeli chodzi jednak o te granulki. Dlatego, więc jeżeli w jakikolwiek inny sposób się ich pozbywacie, to przynajmniej macie pewność, że one nie zostaną, jakaś tam następna osoba, że tak powiem, z tego łańcucha nie zostanie zatruta. Ale jak najbardziej, jeżeli macie te ślimaki pozbierane i one są żywe albo po tym pubie, tak, mają kaca, to można je spokojnie dać w jakimś ptactwu domowemu, jakimś gęsiom, jakimś kaczkom, jakimś bocianom. To jak najbardziej, one zjedzą chętnie.
Już powoli dobijamy do brzegu, ale jeszcze SMS od pani Kingi, która zapytuje, ma ogromny problem z nornicami, które zjadają wszystkie kwiaty cebulowe, tulipany, lilie, mieczyki. Jak sobie poradzić?
Tak, też się łączy w bólu, pani Kingo, bo mam też wszystko. Ja, to wszystko, co wy nazwiecie, to ja mam. Nornice znowu my łapiemy do takich łapek humanitarnych tak zwanych, czyli to są takie malutkie klatki, do których się wkłada jakiegoś smakołyka i mogę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubią papryki, ostre szczególnie, tak. Nornice mają taki ciekawe smaki, lubią. I u nas się łapają na te papryczki ostre, bo akurat uprawiamy też dużo papryczek i one właśnie po nie przychodzą do tunelu. I w tych łapkach humanitarnych, czyli o to chodzi, że one po prostu nie są zabijane, tylko one tam siedzą przez chwilkę. Oczywiście takie łapki trzeba, pułapki trzeba jak najczęściej sprawdzać, czy tam jakieś biedne zwierzę się nie złapało i nie siedzi. Nawet nornica może być biedna. I wtedy my taką nornicę, tak jak wcześniej opowiadałam, po prostu żeśmy wywieźli na nie użytki. Mhm.
Pani Kasiu, czyli co? Pogoda taka sobie, kiepska, a do tego jeszcze te wszystkie szkodniki, które nam życie utrudniają. Jak sobie radzić?
Tak, tutaj są. Ja wiem, że ludzie naprawdę, czasami już te ślimaki mają tak przerąbane u ludzi, że ludzie naprawdę się stresują. Mówią, że tutaj ślimaki posypać wapnem.
No właśnie.
Kurczę, Felek, nie wiem.
Tutaj takie metody, niektórzy drastyczne, tak. Aż nie wiem, czy cytować te SMS-y.
Nawet
niehumanitarne są te metody.
Tak, nawet wśród moich znajomych też taka, mam koleżankę, która jest taka cudowna, a ślimaki na pół nożyczkami przecina. Chociażby się człowiek nie spodziewał, bo taka porządna kobieta. Ale no, to jest taka nienawiść pomiędzy ogrodnikiem a tym szkodnikiem. Także no, faktycznie prawda jest taka, że my tutaj się śmiejemy, ale faktycznie nie ma równowagi w naturze. Nie ma takiego czegoś, że mamy ten świat działający. Ten nasz świat przyrody nie działa za dobrze, więc czasami faktycznie są takie lata, kiedy mamy więcej jakiegoś szkodnika, mniej innego, ale musimy po prostu do tego podchodzić w ten sposób, że po pierwsze my nie jesteśmy właścicielami tego świata i tej ziemi, także nie zapominajmy, że jeżeli się wyprowadzamy, mieszkamy na jakiejś działeczce za miastem, czy tak jak ja mam dosyć duży kawałek ziemi, to ja tam jestem dodatkiem tylko. Ja mam tak naprawdę za zadanie wręcz opiekować się tymi zwierzętami, ptakami, owadami, które żyją na tym kawałku ziemi, a jeszcze troszeczkę im umilać życie, bo dookoła, tak jak mówię, są same monokultury. Hektary albo jakiegoś prosa, czy żyta, czy rzepaku. Także to trzeba mieć jak największą bioróżnorodność i to tak naprawdę, jeżeli chodzi i o zwierzęta, i o rośliny. Także jak najwięcej różnych gatunków roślin, nawet w warzywniku, sadzić kwiaty przeróżne, żeby było jak najwięcej ciekawostek dla na jak największej ilości owadów, ptaków, bo ptaki również pomagają i z mszycami, i z komarami. One wszystkie się nawzajem zjadają i wtedy to działa. Ja serdecznie zapraszam do swojego ogrodu, bo o tym wszystkim opowiadam, oprowadzam, pokazuję w środę i w soboty od 12 do 16 u siebie w Zgorzałym. Na moim blogu jest adres i mogę to wszystko wytłumaczyć, bo może to się czasami zdawać straszne, że ja nie opryskuję mszycy na zewnątrz.
603-06-06-06. Nasza skrzynka SMS-owa cały czas jeszcze otwarta w sprawie pytań do ogrodniczki. Katarzyna Bellingham była gościem Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję pani Katarzyno.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia za tydzień. Tu Radio Gdańsk. Za 5 minut będzie południe.